zapowiedziałem na Facebooku, będzie o windach, o windach, seksie i odblokowywaniu sensorów. Nikt się nie śmieje. Niektórzy myśleli, że jak te szalone świadectwa się skończą, to chociaż kazanie będzie jakieś normalne. A tu nie ma tak lekko. Dobrze, Panie Jezu, modlę się, Ojcze, żeby teraz to słowo wykonało pracę, Ojcze, w każdym, tak jak wykonane ma być, tak jak Ty, Panie, przygotowałeś się na dzisiejszy dzień. Ojcze, modlę się, Ojcze, żebyś dotykał naszych serc głęboko, żebyśmy mogli wejść na głębszą wodę, Ojcze, wzbić się wyżej i sięgnąć głębiej, Ojcze, tego, co Ty dla nas przygotowujesz. Panie, proszę Cię, działaj dzisiaj między nami i mów do nas mocno, Ojcze. Mów do nas mocno, ponieważ jesteśmy w nowym czasie i nie chcemy tego czasu stracić poprzez to, że będziemy zagapieni, czyli będziemy nierozsądni, nie rozpoznając czasu, w którym funkcjonujemy. Ojcze, proszę Cię, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź teraz ze swoją łaską, przyjdź ze swoim działaniem i dotykaj nas w imieniu Jezusa. Aleluja. Amen. Mieliśmy poprzedni weekend taki dosyć pracowity. Dziękuję Łukaszowi za słowo o pokoju. Możecie je sobie odsłuchać. Szybko wylądowało tym razem w internecie. My mieliśmy natomiast bardzo pracowity weekend, już w piątek pojechaliśmy do Poznania, później w sobotę byliśmy w Kaliszu na spotkaniu dla liderów młodzieżowych na temat szukania nadprzyrodzonych rzeczy. Żeśmy dzielili się tam świadectwem z Izą z wyjazdu do Brazylii. Modliliśmy się o ludzi, fantastyczny czas, odjechaliśmy sobie swobodnie w duchu i w Bogu. Później byliśmy w Jeleniej Górze w sobotę wieczorem i tam usługiwaliśmy rano. Gdzie pozdrowienia od tamtej społeczności, zmienili salę na większą, nie mieszczą się w swojej sali, musieli wynająć salę obok i tam teraz będą mieli dwa spotkania w miesiącu na tej nowej sali. Jak się wszystko dopnie z finansami, z wszystkim, to chcą już tam być na stałe. I też usługiwaliśmy i też mieliśmy nowy czas. I powiem Wam, że dla mnie jest fantastyczne, że i to cały czas mówię w różnych sytuacjach, na różne sposoby, ale powiem Wam, że przeżywam cały czas poruszenie w moim duchu. Wczoraj rano wstałem i taki trochę byłem podziębiony i pierwsza myśl, jaka do mnie przyszła, to jest taka, że my mamy dostęp do mocy, która nie jest mocą z nas. Wiecie, przez całe lata uczyliśmy się wiary. To znaczy, żeby nie wymiękać. Można tak w skrócie powiedzieć. Czyli wiesz, tylko wiesz, ufaj, iść do przodu. Powiem Wam, jest jakiś nowy czas. To wszystko było ważne, żeby nas doprowadzić do jakiegoś dobrego miejsca wierności i takiej pewności niebycia chwiejnym w swoim umyśle. Ale powiem Wam, teraz wchodzimy w nowy czas, gdzie Bóg mówi, okej, wierzyłeś, teraz doświadcz tego. I Bóg mi po prostu wczoraj rano to bardzo wyraźnie powiedział. Mówisz, wierzysz, nie wierzysz, jesteś pewny, nie jesteś pewny. Moc, która jest z Boga, wszystko przewyższa. Ona jest dalej niż cała Twoja moc, niż cała Twoja pewność, niż cała Twoja determinacja, żeby wierzyć, całe Twoje skupienie myśli na Słowie Bożym. Jego moc jest większa, ona sięga głębiej. Dlatego zachęcam Was, żebyście szli w stronę doświadczenia Boga. Żebyście nie zatrzymywali się w miejscu prawidłowego wierzenia, prawidłowego myślenia zgodnie z Biblią o Bogu. Tylko żebyście zanurkowali w to, co jest więcej, bo to, co jest więcej, to jest prawdziwe. Prawdziwe jest życie w Bogu. To wszystko, co tutaj jest na ziemi, to są cienie rzeczy, które dopiero nadejdą. Także jesteśmy w takim czasie i dzisiaj chciałem po prostu powiedzieć słowo na temat rzeczy, które nam przeszkadzają w intymnym byciu z Bogiem, w intymnym doświadczeniu Jego obecności, Jego ducha, Jego mocy. Bo są przeszkody. Ewidentnie są przeszkody, ewidentnie żyjemy w tym świecie i jest toczona duchowa walka. Gdzie teraz otrzymaliśmy maile teraz w tym tygodniu, że to miasto, w którym byliśmy na tej kampanii takiej ewangelizacyjnej, uzdrowieńczej w Londynie, w Brazylii, po naszym wyjeździe jakieś się po prostu zamieszki zaczęły. Jakieś morderstwa na ulicach. Policja zaczęła nadużywać siły. Ktoś został niesłusznie zabity. Jakieś manifestacje. To jest niesamowite. Akurat bezpośrednio po tym, kiedy coś się działo, kiedy miasto było poruszone, kiedy był marsz modlitewny przez całe miasto, nagle po prostu, wiesz, diabeł po prostu podnosi głowę i chce coś zrobić. To pokazuje, że żyjemy w świecie, który nie jest przemieniony i w którym toczy się cały czas walka. Wiesz, ale też było bardzo fajne, bo dzięki też tej inicjatywie, tej krucjacie, w której braliśmy udział, to zaraz jak się to zaczęło, to pastorzy się zeszli, żeby się modlić. I wezwali wszystkie zbory do modlitwy o miasto. I wszystkie zbory teraz w tym czasie się modlą. Oczywiście przysłali też do nas, żebyśmy też się modlili. Ale to pokazuje, wiecie, ja też wróciłem z tego wyjazdu i wiecie, pamiętacie, miałem ten problem z uchem. Nie mogłem wyleczyć, ciągle mi wracało. No, chwała Bogu, już jest 2 tygodnie dobrze. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wróci, ale też to było bardzo dziwne, bo ja uzdrawiałem chorych, widzieliśmy tyle świadectw, a ja wróciłem chory. Nie? I tak po prostu, z czym to w ogóle zjeść, jak to rozumieć, tak? Ale to jest tak, że my żyjemy w świecie i toczy się duchowa walka i kiedy my głosimy po prostu o Bożych rzeczach, o tych, które Pan chce uczynić, to możemy wiedzieć też, że będziemy napotykać na opór, tak? Że to nie jest tak, że nie będzie tego oporu. Wiecie, w naszym życiu z Bogiem często, mnie ta myśl ciągle dopada. Nawet dzisiaj rano o tym myślałem, że nie doświadczam Boga i pierwsze, co myślę, to myślę, że coś ze mną jest nie tak. To jest jedna myśl. Druga myśl, która się pojawia, a może to wszystko to nie jest prawda. Czyli coś ze mną nie tak, dlatego nie mogę przeżywać Boga, więc muszę się poprawić, muszę się zmienić, muszę to zrobić, to lepiej, nie żyć tak, czy ciągłe biczowanie się, albo po prostu, nie, to chyba jakaś lipa, nakręcanie się takie. Nie wiem, czy to prawdziwe wszystko jest. Wiecie, i Bóg dzisiaj wyraźnie bardzo przyszedł, może też dlatego, że to słowo przygotowywałem, już wiedziałem, o czym będę mówił, ale Bóg powiedział, nie, mówi, te zasłony to jest wrogie działanie, to jest działanie wroga. On chce po prostu zamknąć tą drogę pomiędzy tobą a Bogiem. On chce sprawić, żebyś nie słyszał, żebyś nie widział, żebyś się rozproszył, żebyś myślał o czym innym, właśnie żebyś myślał źle o Bogu, że go nie ma, albo że on nie działa, albo żebyś źle myślał o sobie, że się do tego nie nadajesz. To jest diabeł, który wchodzi i to jest element duchowej walki. My często mamy takie wyobrażenie, że jeżeli mamy wejść do intymności z Bogiem, wejść do tych obszarów, które Bóg dla nas przygotował, to po prostu wejdziemy i to ten dzień nadejdzie i nas coś porwie. Ale wiecie, tak nie jest. Do Kananu się tak nie wchodzi. Do Kananu się wchodzi w posłuszeństwie Bogu z odwagą, tak jak były słowa przekazane do Jozuego. I po prostu tak jak Pan mówi, podbija się te miasta, które są. Jest obietnica, gdziekolwiek postawisz swoją stopę, to dam ci tą ziemię. Ale musisz iść i to będzie bitwa, to będzie walka. To nie będzie stępowało na ciebie. Nie możesz mieć postawy, że siedzisz w zborze i mówisz, Boże, takie fajne świadectwa, i tu fajne świadectwo, i tu fajne świadectwo, i tu fajne świadectwo, a kiedy to na mnie przyjdzie? Wiesz, może nigdy nie przyjść. Prawda? Ten przełom może nigdy nie przyjść, bo jest przeszkoda i trzeba rozumieć, że to są realne przeszkody, które stają na twojej drodze, żebyś nie spotkał się z Bogiem. Bo jak się spotkasz z Bogiem, to wszystko się zmieni i staniesz się innym rodzajem, mocniejszym rodzajem świadectwa dla wszystkich, którzy ciebie otaczają. Więc diabłu zależy nie tylko, żeby ciebie oddzielić, ale oddzielić ciebie, bo wtedy oddzieli też wszystkich, którzy przez ciebie mogą Boga poznać. Więc ty po prostu masz taki, po prostu taki szary dzień, niebo owiane, może jakiś katarek, może nic nie czujesz, może mały dołek i ty myślisz, że tak musi być. Ale to wcale tak nie musi być. Bo może to jest właśnie genialna strategia wroga, żebyś ty po prostu siedział w kokonie swoim i żeby żaden owoc się nie pojawił w twoim życiu, który sprawi, że chwała Boża rozbłyśnie na ziemi. Aleluja! Amen? Jeżeli to bardzo różnie bywa. Czasami to jest tak, jak wczoraj czytałem, że diabeł przychodzi, zwala cię z nóg i mówi, teraz to już nie powstaniesz. I co zrobisz? I tam był taki dialog, był, nie? No spróbuję powstać. Może się uda. No jak się nie uda? No to będę jeszcze raz próbował i tak dalej. No ale jak się nie uda? I ostatnia odpowiedź była super, mówi. A jak się nie uda, to sobie poleżę i odpocznę. Jak odpocznę, to wstanę. Właściwa postawa, tak? Żeby po prostu szukać w tej ciemności, w tej mgle, w tym niewidzeniu Boga, w tym podróżowaniu, w tym pielgrzymowaniu, żeby szukać, że jednak to, co jest Bożym planem, to jest owoc, a nie cierpienie i pozostanie w miejscu bezowocności. Że każdy wysiłek, trud, bicie się, ono ma doprowadzić nas do miejsca wydania owocu, a nie pozostania w tym miejscu dla pozostania w tym miejscu. Dla jakichś, nie wiem, sprawdzenia naszych cnót czy coś takiego abstrakcyjnego. One, te cnoty będą sprawdzone, ale to nie chodzi o cnoty same w sobie. Nie jesteśmy wielbicielami cnót chrześcijańskich. My wielbimy Boga, a nie cnoty chrześcijańskie. My chcemy, żeby świat poznał Boga. Amen? Cnoty mają swoje znaczenie w tym. Ale nie możemy pozostawać w tym ciemnym miejscu oddzielenia, ale iść dalej. Tak? Albo można też inaczej. Można wtedy, kiedy przychodzi diabeł i krzyczy i mówi sztorm, burza, wszystko się wali, to wtedy możesz powiedzieć... To ja jestem sztormem. To też bardzo pomaga. Bo to znaczy, że ty wiesz, jaką ty mocą dysponujesz, że dysponujesz mocą większą niż ta, która jest w świecie. Że ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który jest w świecie i możesz odeprzeć każdy atak. I możesz po prostu nie pozwolić diabłu, żeby ciebie okłamywał. Mówi, teraz cię zjem, teraz cię poklę, teraz nie zapłacisz już tych rachunków. Teraz to już komornik. A teraz już będziesz leżał i umrzeć, zaraz cię zabiorą do szpitala. A ty możesz powstać i powiedzieć, nie, ciebie zabiorą do szpitala. To jest ciekawe, wczoraj też tak cały czas walczę, słyszycie, mam taką chrypkę i tak tego, nie? Wczoraj tak włączam telewizor, nam opowiadają jakieś rzeczy, jakieś wirusy, jakieś gościa pokazują, leży na łóżku szpitalnym, wiesz, tu serce rozcięte, jakieś plastry, podłączony do tych rzeczy, nie? I tam z nim rozmawia dziennikarz, co się stało, on mówi, o, byłem na nartach, a my dzisiaj po południu wyjeżdżamy, jedziemy na tydzień ferii po południu. Ja mówię, o, był na nartach. No i taką lepką krypę miałem. Ja sobie myślę, o, coś mam. I później jeździłem na tych nartach i przeziębiłem tą krypę. I wróciłem i się okazało, że mam przeziębienie mięśnia sercowego. I miałem zawał. I serce pękło. I przez 2 miesiące byłem na sztucznym sercu. I całe szczęście znalazł się dawca. Siedzisz tak i myślisz sobie... to tak będzie, okej. Okay. To taka jest kolejność, tak? Grypa, narty i wymiana serca na koniec. Wiesz, nie? I po prostu nie, i wtedy po prostu wtedy wstaję i mówię, nie, to ja jestem sztormem. To ja jestem sztormem, to ja przychodzę, to ja jestem halny, to ja jestem ten, który powala cedry Libanu. To ja jestem ten, który po prostu, który chodzi z Bogiem, tak? Więc wiesz, jakkolwiek miałbyś działać, to jest tak cały czas tak jestem w sferze jakichś takich dygresji, mam nadzieję, że Duch Święty mnie w nich prowadzi, że nie załamuj się, jak jesteś załamany, odpocznij sobie, albo po prostu wejdź w miejsce prawdy, ale na pewno nie pozostawaj w takim miejscu, że to już tak zawsze będzie. Bo to nieprawda, tak nie będzie. Bóg może przyjść w bardzo zadziwiający, szokujący sposób, tak? To Renaty świadectwo jest super w ogóle, po prostu. Modliliśmy się całym zborem o nią, kiedy była we śnie. No rewelacja, po prostu niesamowicie zupełnie. Też mam ostatnio niesamowite sny. Śniło mi się z tydzień temu, że jestem na spotkaniu przywódców państw europejskich i jestem jednym z nich. Co tak sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Po prostu, wiesz, ja tak siedziałem sobie. Później się obudziłem i mówię, Boże, co to znaczy? A Bóg mówi, nawet nie wiesz, jak ważny jesteś. Posiadając Ducha Świętego i posiadając Ewangelię. Ty tego nie wiesz, dopóki nie zaczynasz tego stosować. To jest niesamowite, bo człowiek by sobie takiego snu sam nie wymyślił. Dobra, wracamy. Teraz pójdziemy w stronę przeszkód w naszej intymności z Bogiem. Dlaczego chciałem o tym mówić? Dlatego, bo patrzę na Kościół i wiecie, mam takie... Widzę, co Bóg robi z nami przez lata. Widzę wiatrołapy, widzę różne konferencje, widzę jak nam Bóg otwiera przestrzeń, widzę jak wy się zmieniacie, jak wydajecie owoce. Widzę jak ludzie, którzy z tego kościoła odchodzą gdzie indziej i natychmiast zaczynają służyć w tych miejscach, do których idą. Że po prostu już od lat nie ma takich odchodzących, wiesz, zraniony i idzie do sanatorium na 3 lata odpocząć od tego zboru. Chociaż tak bywało. To teraz widzę, że we wszystkich zborach po prostu mamy ludzi, którzy po prostu gdzieś tu przeszli, rozpoznali swoją drogę, poszli i gdzieś indziej służą. To jest zupełnie fantastyczne. I widzę, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Widzę, co nam Bóg mówi o tym odkopywaniu studni. Też świadectwo Agaty, że po prostu była w tych mońkach i usługiwała. Coraz więcej będziemy mieć tego rodzaju rzeczy, że ludzie z tej społeczności będą usługiwać. Zresztą to się cały czas dzieje, tak? W ogóle myślę, że ci Agata, którzy tam ci pomagali wyjechać na szkołę biblijną tam ileś lat temu, 2 czy 3, jak tą kasę zbierałaś, no to dzisiaj mówili, wreszcie pojechała do Monik chociaż. Tak, to tak, tylko taka dygresja taka mała. Wreszcie coś, jakiś zwrot chociaż trochę. Tej kasy poszło na tą szkołę. No, ale dobrze. Wracam do tematu. Więc wiecie, To jaką mam wizję przyszłości teraz od tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, bo ewidentnie Bóg nas prowadzi, to mam to, że Bóg nas wszystkich używa. Wszystkich. Że my wszyscy jesteśmy po prostu jak świecące po prostu latarnie, pochodnie. Że to po prostu nie jest, że tutaj my się spotykamy, tak jak wam powiedziałem parę tygodni temu, że my tu spotykamy się jak na górze uwielbienia, żeby Bogu oddawać chwałę wszyscy razem. Żeby zanurzyć się w Jego obecności, śpiewać dla Niego, wywyższać, mówić, że On jest najważniejszy. Żeby to nas zmieniało, żeby słyszeć, co do nas mówi. Wszyscy mamy tak dużo dobrego nauczania i będziemy mieć jeszcze więcej. żeby to było najważniejsze. A później, żeśmy przez cały czas byli tymi płonącym światłem, ogniem w tym świecie, w którym jesteśmy. Ja to widzę to tak. Tak to widzę, tak to widzę i tak to będzie po prostu. I jesteśmy na drodze do tego. I teraz jedną z najważniejszych rzeczy, która musi się wydarzyć, to to, żeby każdy miał swoje indywidualne po prostu spotkanie z Bogiem, ponieważ tylko to zaowocuje. Nie jesteśmy w takim miejscu przebudzenia, że ty pójdziesz gdzieś i powiesz: słuchaj, świetne kazanie dzisiaj słyszałem, opowiem ci. Mogą być czasami takie kazania, się zdarzają, że można je nawet opowiedzieć. Kaznodziei spodnie pękły czy coś tam w czasie kazania. Jakiś tam, czy jakiś dowcip był. Czasami się niektóre rzeczy da opowiedzieć, ale w tym prawdziwym działaniu na drugiego człowieka Ewangelii to się odbywa po prostu w ten sposób, że ty sam coś przeżywasz, bo to twoje świadectwo oddziaływuje. Nie coś innego. Więc każdy z nas musi mieć to osobiste, głębokie doświadczenie Boga, żeby po prostu mówić o tym. Tak, dzisiaj byłem, dzisiaj rano wstałem, słyszałem to, wiedziałem to, czuję to. I po prostu, żeby to spotkanie Jego na tyle nas zmieniło, żebyśmy mieli masę miłości do ludzi, którzy są wokół mnie. Wiecie, dzisiaj jechałem trasą siekierkowską, tutaj do kościoła. Moja córka czytała książkę obok, na siedzeniu. Sobie myślałem. I po prostu ktoś mi tam drogę zajechał i taka myśl do mnie przyszła, że ja służę światu po przejściach. Że ja służę światu po przejściach. Że ten świat jest po przejściach. Takie są ludzie po przejściach, małżeństwa po przejściach. Cały ten świat jest po przejściach. I Bóg mi powiedział: widzisz, potrzebujesz dużo łaski i miłosierdzia, bo oni potrzebują wyjść z tych przejść, w których byli. To jest raniące dla nich było. I tak po prostu sobie myślę: Boże, nigdy tak nie myślałem. Zawsze myślałem, że ten świat to jest świat do naprawy, świat, który nie spełnia Bożych standardów, który ja muszę zmienić, któremu muszę rzucić wyzwanie, powiedzieć, jaka jest Boże sposoby życia na tej planecie. Wiesz, i nagle Bóg mnie przenosi po prostu jakby zupełnie do innego świata i mówi mi: to jest świat po przejściach, to jest świat, który potrzebuje współczucia i miłosierdzia. Wiesz, takie rzeczy człowiekowi przychodzą do głowy tylko od Boga. Takich rzeczy człowiek nie wymyśla. Ich nie można wymyślić, bo to się rodzi poprzez przeżycie, które jest głęboko w sercu, przeżycie współczucia do ludzi. I to może tylko Bóg dać. My możemy pewne rzeczy wymyśleć i zracjonalizować w naszym życiu. Ale to, żeby się przebudzić do wyższego poziomu miłości, współczucia dla ludzi, współczucia dla innych, gotowości na służenie, to tylko Bóg może dla nas zrobić. Tego nie możemy wykrzesać. Nie może jeden człowiek drugiego wkręcić w większe kochanie innego człowieka. To tylko Bóg może zrobić. Oczywiście świadectwo w tym pomaga. Jak widzimy, że ktoś za tym poszedł i że faktycznie tak jest. Ale później to z tobą musi się stać. Teraz oglądałem takie wideo. Jezu, ja mam nadzieję, że powiem to dzisiaj, bo muszę w te góry pojechać jeszcze. Ale dzisiaj. Ale po prostu, wiecie, świadectwo oglądałem, taki krótki materiał, teraz jest ileś tam 15 lat chyba, jak Iris Ministry działa w Mozambiku, chyba 15, nie wiem, coś tam był, jakiś taki reportaż. Oglądałem to i miałem taką myśl, od wielu lat po prostu się fascynuję tą Heidi Baker. Ale powiem wam, ciągle się boję. Patrzę na to świadectwo, mówię: super. Te dzieciaki, słyszę coraz to nowe świadectwa, przejście jakie mieli. Mąż, który miał wylew ileś tam po prostu, nie wiem, miesięcy czy lat, był w komie w ogóle i ona się nim zajmowała. Jakieś takie po prostu, jakieś takie jazdy, brak pieniędzy, jedzenia dla siebie, dla tych dzieci, z którymi pracowała, wiesz. I po prostu jest tak, myślę, ambiwalentne, bo z jednej strony super, a z drugiej strony nie widzę tam siebie. Ale super. Ale ja bym się chyba do tego nie nadawał. Albo nawet jak myślę o tej siostrze Chmielowskiej, która pracuje z ubogimi w Polsce i otwiera te, jak ona to nazywała, holdingi ubóstwa, czy jakoś tak, nie wiem. Po prostu bieda holding, czy jakiś świetny. Ona w ogóle jest fajna. Ona jest blogerka, pali papierosy, pisze bloga. Strasznie odjechana zakonnica. Fajna jest. I wiesz, i czytam też o niej, czytałem jakieś tam książki, wywiady, wiesz. I akurat teraz czytałem o tym, że ona po prostu ma taką politykę, że każdego, kto ją porzucił, czy opuścił dom, czy uciekł, to ona przyjmuje z powrotem. Ja mówię, że to jest bardzo trudne, żeby takiego człowieka, który nie mieszkał, tam jedną zimę go ogrzali, drugą go wyleczyli, trzecią, a on zawsze na wiosnę w tango i tam po prostu, wiesz, i alkohol, i później jak jesień, jak zimno, to znowu wraca, nie? I ona o tym pisze, że tak trzeba, to Bóg taki jest, miłosierny, on jest, zawsze ma otwarte serce, zawsze przyjmuje, nie? I tak po prostu, wiesz, i znowu tak jak z tą Heidi Beck, z jednej strony, wow, pociąga mnie to świadectwo, to jest czad normalnie, taka przestrzeń, nie? A z drugiej strony patrzę sobie i mówię, nie, nie, chyba bym nie dał rady. Chyba mam lutno gościa. W końcu na coś te przysłowia są, nie? Do 3 razy sztuka, czy tam... czy tam 7 razy przebacz i nie mówią 7 razy 7. Na pewno... To jeszcze bym się ugiął, bo bym policzył to. Bym policzył. Tylko Bóg może po prostu nas doprowadzić do miejsca, gdzie my stajemy się owocni wobec innych ludzi w służeniu. Że mamy taką miłość, która nas napędza. Jego miłość, która napędza nasze serca. Tego nie jest w stanie żaden motywator zrobić, żadne dobre kazanie, żadne dobre nauczanie. Musisz mieć przeżycie spotkania z tą miłością. Tak? Bo tak jak to powiedział Tomek Wiazowski wiele lat temu na jednym z pierwszych spotkań na tej sali, siedząc tam, gdzie jego brat dzisiaj siedzi. Jak próbowałem powiedzieć to przysłowie, które teraz powiem właściwie, bo z próżnego i Salomon nie naleje. A Tomek powiedział, że na krzywe drzewo i Salomon nie naleje. Dobrze, nieważne. Nieważne. Czasami coś tam chce śmiesznego powiedzieć, a to nie pasuje do reszty. No ale to być może Bóg mnie zmienia. Dobrze. Dobrze, więc intymne przeżycie z Bogiem musi być twoim przeżyciem. Ja to widzę, że będziecie to przeżywać, będziecie w to wchodzić. I Bóg pokazuje mi przeszkody. I teraz wiecie, to jest fajne nauczanie. Ono pójdzie w Polskę, będzie w MP3-kach, ludzie będą go słuchać. I będą mówić, fajne nauczanie, ale powiem wam, to nauczanie jest dla was. Dla ciebie dzisiaj. Ono nie jest po prostu fajnym nauczaniem, które może być zapisane w książce. Posłuchaj go jako dla siebie nauczania, bo teraz będzie Bóg mówił do ciebie. Bo to będzie mowa o twoich przeszkodach w spotkaniu z Bogiem. Nie, w ogóle generalnie, nie jesteśmy w szkole biblijnej, ale ciebie. Zobacz, czy to właśnie, bo każdy z nas ma przeszkody. Chcesz więcej, jest więcej, ale jest próg, jest bariera, jest sufit, którego jeszcze nie przekroczyłeś. I Bóg mi to pokazał, co to jest. I pokazał mi to 2 tygodnie temu na uwielbieniu, kiedy jej zagłosiła, kiedy ja nie mogłem głosić, a Bóg mi to wyraźnie pokazał. Dobrze, więc zaczniemy od windy, temat windy. W Jakuba znajdujemy taki werset 4-6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Kiedyś pewnego kaznodziei zapytano, a co Bóg robi w niebie? I nie wiem, to jakie znane nazwisko było. Wszyscy kaznodzieje to cytują w swoich kazaniach i ja też. I odpowiedział ten kaznodzieja, powiedział, Bóg to tylko się zajmuje tym, że ma taką windę i jednych wkłada i spuszcza na dół, a drugich pakuje na dole i wpuszcza do góry. I on tylko to robi tak, tylko tym się zajmuje, bo to jest niekończąca się robota. Że pokornych pakuje na dole i wyjeżdżają na górze, a pysznych pakuje na górze i zjeżdżają na dół. I to jest wszystko, czym się Bóg zajmuje. To mu cały czas zajmuje. I wiesz, to co przed wyjazdem do Brazylii Bóg nam powiedział, nie sądźcie, nie sądzajcie, wybaczajcie. Te karteczki, pamiętajcie, które stoją na przeszkodzie spotkania z Bogiem. I to jest tak aktualne, wiesz. I kiedy stałem na uwielbieniu, to Bóg mi to pokazał. Zobaczyłem, że jest osoba, która jest powiedzmy na poziomie takim zero, nazwijmy go. I ta osoba nie przeżywa Boga. To właśnie na uwielbieniu widziałem 2 tygodnie temu. Nie przeżywa Boga. Ja mówię, Boże, czemu ona nie przeżywa Ciebie? Czemu nie doświadcza? I Bóg mi pokazał tak. Jedna rzecz, że ta osoba patrzy w górę, i widzi ludzi, których Bóg używa. I mówi tak. Wow. Takie znaki. Takie cuda. Sny ma, wizje. Tak służy wspaniale Bogu i takie świadectwa ma. Wow. Ja cię. Ale. Za tym mogą pójść później nazwiska. Benny Hinn, Randy Clark, Reinhard Bonnke. Albo bardziej zwyczajny też. Marek Ciesiuk. Każdy coś tam ma. Nie, moja mama to była święta kobieta. Moja mama, to ona chodziła do kościoła, to była ktoś. A moja babcia, o, to moja babcia. Różnie to może wyglądać, tak? I teraz z tego poziomu zero inne osoby, a właściwie ta sama osoba też to robi, bo to jest niekończąca się podróż, jak z tą windą, patrzy w dół. I teraz tam widzi ludzi, których też Bóg używa. Ale to są osoby niedoskonałe, które mają jeszcze grzech w swoim życiu, wiele niepoukładania, nieogarnięcia, braku edukacji, niespełniania moralnych standardów. I patrzy w dół i mówi tak, no Duch Święty jest Duchem Świętym, tak, tak, to On działa, to on może każdym się posłużyć, nawet osłem może się posłużyć. Kamienie wołać będą, zna Biblię, tak, Bóg się dziećmi posługuje, kamienie wołać będą, z niemowląt może uczynić sobie, tak, tak. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja nie chcę być takim chrześcijaninem, którego Bóg używa, którego dary ducha się przejawiają w jego życiu, ale ma tyle rzeczy do poprawy i tylu ludzi zranił, i tylu ludzi rozczarował, i tylu zawiódł. Ja tego po prostu... Tak być nie powinno, bracia. Nie o takie polskie. Po prostu to nie to. To tak nie powinno być. I teraz Bóg mi pokazał tą osobę i powiedział, tutaj jest osąd w dół, wynikający z pychy, że jestem lepszy niż inni i sądzę. A tutaj, w tą stronę, jest bałwochwalstwo, które nie jest chwałą oddaną Bogu, tylko chwałą oddaną drugiemu człowiekowi. Teraz co to powoduje? To powoduje, że ja nie mogę w żaden sposób przeżyć mojego spotkania z Bogiem, ponieważ w ten sposób wyeliminowałem się z wszystkiego. Wyciąłem się. Zobaczcie, parę wersetów o tej windzie jeszcze. Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych z ziemi. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniżej. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Tak? Cały czas o tej windzie to w Biblii możemy przez całą historię czytać, Bóg cały czas tak postępuje. Ale teraz o osądzaniu. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, odpuszczą wam. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Wiesz, sądzenie wyłącza nas. Bo jeżeli my sądzimy, to później my jesteśmy sądzeni. Przez sami siebie, przez innych ludzi i przez Boga jesteśmy sądzeni. Zbieramy sąd, który sialiśmy. Patrzysz na człowieka i mówisz, nie, no tak to nie można. Tak to nie ma. Bóg go używa? No używa, ale człowieku, zmień się. Wydałem osąd, teraz tylko patrzeć, jak w najbliższych dniach usłyszę to wobec siebie. Od drugiego człowieka. No tak fantastycznie, fararara, ale parę rzeczy to by mógł zmienić. Ciebie to uderza, dla ciebie jest to wiarygodne, dlatego, że ty ten sąd uczyniłeś już swoim. Ty go wydałeś wobec tego człowieka, więc jak on wraca do ciebie, to on jest wzmocniony tym objawieniem. Ponieważ ty uważałeś, że to jest sprawiedliwy sąd. Siedziałeś i mówisz, ale ja tą sprawę przemyślałem. Czy nie zgodzisz się ze mną, że tak żyć się nie powinno? Są różne rodzaje grzechów. Widziałem bardzo różne rodzaje grzechów. Widziałem rozwodników byłych, którzy głoszą słowo. Widziałem po prostu cudzołożników, którzy mieli kogoś na boku, a w tym czasie po prostu służyli Bogu i nikt o tym nie wiedział. Różne rzeczy, bardzo grube i błahe. Bardzo różne. Diabeł zawsze ci kogoś pokaże na niższym piętrze. Nie po to, żebyś go zobaczył, nie po to, żebyś był bardziej święty, ale po to, żebyś wypowiedział osąd w swoich myślach, w swoich słowach. Bo kiedy to zrobisz, to później on ciebie w najbliższych dniach złapie za ten osąd i odsunie cię od społeczności z Bogiem. I ty usłyszysz. Nie, to tak być nie powinno. Tak się rzeczy nie robi. I ty tylko on będziesz bił w siebie tym osądem. Będziesz mówił wobec siebie. Nie mogę robić takich rzeczy. Nie mogę. Jak ja mogę? Dzisiaj się rano rozważyliśmy z kolegami słowo mądrość i rozsądek. Jest takie jedno tłumaczenie w Biblii, że rozsądek tam jest wywyższony taki. Mi się przypomniało słowo z przypowieści, żeby nie polegać na własnym rozsądku. Dyskutowaliśmy. Przypomniały mi się słowa Pawła Apostoła, który mówi, w jednym fragmencie mówi tak. Jak on to powiedział? Mówi w ogóle, że on Ewangelii to on żadnego człowieka nie przyjął. Tak? Muszę sobie to otworzyć. Zapomniałem. Zanim się tam mówi takiego śmiesznego. A. Właśnie. Mówi, że on nie przyjął człowieka, od żadnego człowieka Ewangelii i że tam w sprawach bożych on nie poszedł się radzić ciała i krwi. Pamiętacie taki fragment? Mówi tam, że tam, jeśli chodzi o Ewangelię, czy właściwą Ewangelię, to mówi, postanowiłem się nie pytać się ludzi w ogóle, czy dobrą Ewangelię głoszę, ponieważ ja moją Ewangelię przyjąłem od Jezusa. Zawsze mi się to przypomina i sobie myślę tak, gdyby te słowa powiedział ktokolwiek na ziemi dzisiaj, to u mnie ma przerąbane. Jak można w ogóle tak powiedzieć, że po prostu ja nie będę się ludzi pytał, co Bóg mi każe robić. Co inni ludzie mogą wiedzieć w ogóle o tym, co Bóg mi mówi, co On chce ze mną zrobić. I to po prostu od razu czuć, że to jest po prostu arogancja. Chłopie, to jest pycha. I tak możesz po prostu. Weź się unisz. Co ty myślisz, jeden mądry na świecie jesteś? Spokój się. I teraz wiesz, patrzysz na takiego człowieka właśnie teraz z góry i mówisz, hej, hej, co? Nie radziłeś się ciała i krwi? Ewangelii prosto od Jezusa przyjąłeś? Nie, ja taki nie będę. Ja taki nie będę. Trzeba trochę pokory mieć. Co to jest za postawa? Motywacja serca. Wiesz, i później ty wchodzisz w życie i po prostu w pewnym momencie Duch Święty ci coś objawia. I mówi, słuchaj, zrobisz tak, tak i tak. A ty sobie myślisz, Boże, wszyscy powiedzą, że zwariowałem. Co oni o mnie powiedzą? Jak im powiem, że mi Bóg powiedział? Przecież to jest bez sensu. Przecież oni mnie osądzą. Dlaczego tak myślisz? Dlatego, że masz otwierdzony osąd w swoim życiu, który wcześniej wydałeś wobec innych ludzi. I teraz jesteś w tym samym miejscu i obrywasz tym osądem i już nie możesz wejść w społeczność z Bogiem. Wiecie, ile czasu mi zajęło, żeby na przykład dojść do takich miejsc, żeby po prostu, że można kazania nie powiedzieć w kościele? To było straszne. Bo wszyscy mówimy, że musimy pozwolić Duchowi Świętemu działać w kościele, tak? Bo Duch Święty, niech On mówi, czy mamy głosić kazania, czy mamy śpiewać, jak On tu nas prowadzi. Ale później wiesz, mi jako kaznodziei rodzi się myśl, żeby dzisiaj nie powiedzieć słowa, że dzisiaj módlmy się. O, jest tak dobrze. A w środku? O, nie powiesz kazania? I nagle wracam w czasie do tych dni mojego życia, kiedy patrzyłem na tych wszystkich służących Bogu. Co oni tam świrują? Powietrze tylko mieszają. Dobrego kazania nie potrafią powiedzieć. Tylko te gitarki, tralalala i Bóg jest dobry. Wziąłby się który za Biblię. Pozmieniał sobie w umyśle innym. Czy na tym kościół może być zbudowany? Na takim fly in the sky? Co to jest? Dlatego teraz, kiedy Bóg przychodzi i mówi, Marek, zróbmy to inaczej. Zróbmy to inaczej. Kto tak powiedział, że to tak musi być w takim porządku? Czy ja tak powiedziałem? No Boże, może ty nie powiedziałeś, ale ja tak powiedziałem. Wtedy, kiedy sądziłem rzeczy, jak powinny wyglądać po Bożemu. I to może dotyczyć bardzo różnych rzeczy. Przykład może jest słaby, bo to jest z życia kaznodziejskiego, ale on może dotyczyć różnych rzeczy. Ja w swoim życiu z wychowaniem dzieci to doświadczałem masę razy. Że po prostu patrzałem na innych i mówię, no nie, no to wziąłby się z tego dzieciaka, naprawdę. Wziąłby się. No ma ciężko, ale by się wziął. No. A później inni. No to syn pastora to jest, no po prostu. Kurde, Biblii nie mają. Wziąłby się za swojego syna. I to można po prostu w nieskończoność. Teraz ja po prostu jestem w jakimś miejscu. Mi dzieciarnia rośnie w domu. Nędzny ja! Biada mi! Innym Ewangelię głoszę, a własnych dzieci wychować nie umiem. A Bóg mówi, weź Marek, puknij się w głowę po prostu. Ale to nie tak łatwo. Jak się utwierdziło osąd. Opowiadałem wam o budowaniu domu. To jest stara historia, ale przez wiele lat. Patrzałem na te domy. Kiedyś przyjechał do mnie taki pastor z Ameryki i mówi: ale odpowiem, Marek, ale powiedz mi, dlaczego w Polsce tak ludzie tak dziwnie, oni tak dziwnie, bo w Ameryce to jest tak, że dom stawiają, jak go zbudują, to tam się ludzie wprowadzają. A u was w Polsce jakoś inaczej. Ja mówię, jak, no u nas też budują i się wprowadzają, jak zbudują. Nie, nie, nie. U was tak zaczynają budować, ledwo dachem przykryją i już się wprowadzają. I później nam mieszkają i dalej budują. Jest tak bez sensu, jak na budowie mieszkać. Ja mu rację przyznałem. Bo mój tato w moim dzieciństwie też tak zawsze mówił. I Marek, zobacz, zobacz, Marek. I teraz jedziemy, widzisz, widzisz, jedziemy. Jedziemy i teraz zobacz, jak będzie wyglądały dachy w tej miejscowości i w tej miejscowości. I mijamy po prostu Ostrudę, zbliżamy się do Działdowa i on mówi, widzisz, widzisz, jakie dachy? Tam widzisz, były dachówki, a tu eternity są. Widzisz, bo tu kiedyś była granica polsko-niemiecka. Ja wiem, tato, ty to masz poznanie świata. Później co się dzieje? Później ja buduję dom, stawiam dom, kołderka za krótka, wszystkie pieniądze wydane, dom co dopiero zaczęty. Przydałoby się te pieniądze, które wydaję na wynajm, zaoszczędzić i pomalutku chociaż pykać tutaj. I sobie myślę, od dziadostwo podlaskie teraz mnie dopadło. Teraz po prostu tracimy standardy. Jak my teraz będziemy żyli? Jeszcze głoś słowo. Zawsze mówiłeś do wierzących, że żyjcie porządnie. A sam żyj. Zresztą po prostu powiem ci, to może zabić całe życie duchowe. To jest to patrzenie w dół. Sądzenie, które sprowadza, wywala nas w ogóle poza życie z Bogiem. I teraz, wiesz, ja chcę mówić o specyficznym temacie, tak? Mówimy o tym, jak doświadczać intymności z Bogiem. Więc teraz wchodzimy w nowy czas doświadczania Boga. Więc bardzo ważne jest, żebyś po prostu kogokolwiek widzisz, że Bóg go używa, żebyś nie myślał w kategoriach, czy aby na pewno, a czy w jego życiu są owoce ducha? Wiesz, owoce ducha to jest rzecz w pewnym sensie niezależna od darów ducha. Jedno i drugie pochodzi od tego samego ducha, ale dar jest dany naczyniom glinianym. Słaby. Po to, żeby chwała Boża się objawiła. A owoce ducha, cierpliwość, sprawiedliwość, łagodność, wynikają z tego, że jesteś z Bogiem. W liście do Galacjan jest to mocno napisane. Apostoł Paweł daje pstryczka Galacjanom i mówi, czy otrzymaliście ducha na podstawie uczynków, zakonu czy słuchania z wiarą? Mówi, z wiarą. Nic nie zrobiliście. Usłyszeliście Ewangelię zbawienia i przyjęliście ducha. Jak przyjęliście ducha, to przyjęliście jego dary. Jak przyjęliście jego dary, to słyszycie Boga, macie sny, widzicie, prorokujecie, kładziecie ręce na chorych. Amen. Ale później możecie nie wydawać owoców. Ponieważ Bóg daje szansę i mówi, obłóżmy to drzewko jeszcze nawozem. Jeszcze popatrzmy się, może jeszcze wyda owoc. Poślijmy ogrodnika, może przytnijmy gałązki. Zobaczmy, jest czas, całe życie jest. Czy myślicie, że jak Jezus mówi, że on po prostu nie wyrywa plew przed żniwem, tylko czeka do żniwa, dlatego mówi do apostołów, mówi, żeby po prostu zostawić każdego tak jak rośnie i go po prostu nie sądzić, nie zajmować się tymi bezbożnikami, to myślicie, że wobec nas będzie stosował inną technikę? Że teraz szybciutko tutaj penseta i wyrywamy. Już ma Ducha Świętego, już ma dary, to teraz go wyskubiemy z jego ostatnich grzechów. I teraz po prostu mamy satysfakcjonujący obraz chrześcijanina i dary, i owoce. I wszystko w idealnej harmonii. Chrześcijański kung fu. Nie, tak nigdy nie było. Zawsze było tak. Przychodziły dary, przychodziły znaki, cuda, przejawy mocy i w tym samym momencie przychodziły zgorszenia. Zawsze. Jezus mówi, biada tym, przez których przychodzą. Ale przychodziły. Gdzie w tym tygodniu taki werset też do mnie dotarł, gdzie Jezus mówi, że przychodzą ludzie i mówią, Panie, czyż uzdrawialiśmy w Twoim imieniu? Czyż nie prorokowaliśmy? A Jezus mówi, nie znam was. Nigdy was nie znałem. Wy, którzy nie czynicie, czynicie nieprawość. Myślę, to Boże, to jest gimnastyka teraz dopiero. jak to wszystko poukładać. Wiecie, jeszcze wszystkiego sobie nie poukładałem. Ale jedno mam poukładane. Oni na pewno uzdrawiali i prorokowali w imieniu Jezusa. I jakoś Bóg w swojej tajemniczości pozwolił na to, żeby to się działo. Więc teraz ty, jak patrzysz na naczynie, patrzysz na Bożego sługę, służkę, dziecko, możesz myśleć sobie, nie, to tak być nie powinno. To zabijasz możliwość wejścia po prostu sobie w te rzeczy. Jesteś sędzią. I wiecie, i my musimy na ten sądzenie, bo jesteśmy dopiero w pierwszej części, bo jesteśmy na etapie wind. Zaraz przejdziemy w seks i odblokowanie sensorów za chwilę. To jest, będzie ciekawsze jeszcze może. Ale, a może za dwa tygodnie dopiero tam dojdziemy. Ale powiem wam... ale słuchajcie, ale ten pierwszy etap jest bardzo ważny. Bo słuchajcie, bo to jest nasza cecha narodowa. A co on tam wie? Mówiłem wam o tym, że po tym przyjeździe z Brazylii miałem właśnie takie objawienie, że nie spotkałem buraków w Brazylii. Oni na pewno tam są, ale ich nie spotkałem przez tydzień. Mówię, więc musi być jakaś inna proporcja. Nawet bezdomni byli życzliwi. Nawet pani w supermarkecie, która miała wielką kolejkę, tak serdecznie ze mną gadała, że po prostu nie wiedziałem, o co chodzi. I się okazało, że oni wszyscy tacy są. Ciepło jest, no. Sentymentale, nie muszą walczyć o węgiel na zimę, bo cały rok ciepło, nie wiem po prostu. Nie wiem, skąd to się bierze, ale oni po prostu tacy nie są. A my tacy jesteśmy, no po prostu tak to już się złożyło, no. Też tego nie rozumiem, ale na pewno to jest rzecz, która walczy jak oścień przeciwko przyjmowaniu Bożych rzeczy. Bo jak człowiek, który jest po prostu zapieczony w swoich osądach, może coś z Bogiem przeżywać. Tylko on całe życie chodzi po prostu jak groźna woźna. Tu nie tak, tu nie tak, to jest. Zdejmij kapcie, załóż kapcie. Szaliczek. Dzienną tornister rzuciłeś. Hej, tu mi nie biegać. Jak taki człowiek może w ogóle coś z Bogiem przeżywać? Tylko on całe życie po prostu... I powiem wam, i to my tacy jesteśmy. Nie jesteśmy woźnymi, nie jesteśmy jakimiś kapralami, ale my tak żyjemy. Jedziesz ulicą, patrzysz, coś ci nie pasuje i od razu. Normalnie muszę o tym napisać na Facebooku. Żenada. Sam tak mam. Oglądam coś w telewizji i od razu po prostu muszę się z tym podzielić. Jest bez sensu kompletnie. Bo to nic nie wniesie, bo jesteśmy wszyscy w tym samym sosie. Tak jakby po prostu, wiesz, skład przypraw i wszystkie krzyczą, która ważniejsza. Papryki mu dać, papryki! Tak, papryki mu dać! Papryki! Papryki mu dać! Pieprzu mu dać! Pieprzu! Soli! Bez sensu, to do niego nie prowadzi. My tacy jesteśmy. Tak, mamy taką opinię o wszystkim, o chrześcijaństwie, gdziekolwiek się znajdziemy, o swoim mężu, o żonie, o dzieciach. Ciągle jest... Ciągle. Jak ktoś przesadza, to mówimy, coś go opętało. Ale to musi przegiąć, wyraźnie. Jakiś taki ktoś ma pobudzenie jakieś w domu, bierze go. Coś. Jakaś cholera go bierze. I staje się nieznośny dla pozostałych członków rodziny. I wszyscy zauważają to. I tak mówią, calm down. Ale to tylko w kontraście widać. Ale jak tego nie ma, to my wszyscy tacy jesteśmy podbuzowani. Wobec Kościoła, że tak powinien wyglądać Kościół, że tak powinni wyglądać ludzie, że tak się powinno modlić, że tak się powinno uwielbiać, że tak się powinno prorokować, że tak się powinno modlić, czy tak się powinno ubierać. O Boże, jak ona się wystroiła. A co on je? Co on je? Co ty jesz? Śniadanie jadłeś? Piłeś? Napijesz się coś ciepłego? To my w domach to mamy po prostu. Myłeś się zęby umyte? Mnie moja żona uczy. Bardzo mocno mówi. Mówi, uspokój się. Ja mówię, no zęby trzeba myć. Ona mówi, no trzeba myć, ale po prostu... Ja nie chcę tej atmosfery mieć. To po prostu to jest dom. To miłość ma być. Ale zęby też trzeba myć umyte. Mówię, to weź jakoś inaczej to zrób, no. weź tego dzieciaka na ręce, zanieś go tutaj do łazienki, powiedz, że go nie wypuścisz stamtąd, dopóki nie umyje, zrób z tego jakąś zabawę. Ale po prostu mówi ciągle takie: kto te papierki rozrzuca? Nie wiesz, zostajesz sam, chcesz mieć społeczność z Bogiem. Panie, przychodzę do Ciebie, a w głowie po prostu masz wszystkie plamki swojego życia. Wszystkie plameczki, pierdółeczki. Wszystkie rzeczy, które po prostu nie tak leżą, jak leżeć powinny w Twoim życiu. I zero. I nie masz pokonanej bariery, bo sądziłeś w dół. Dobrze, ale teraz pójdźmy jeszcze w ten drugi osąd, żeby szybko. Potem w górę, na tych Benichinów, Marków Cisiłków, Todów White'ów. Zaliczyłem się do właściwej grupy, chwała Bogu. Wiesz, po prostu, co mówi słowo? Będziesz przyjęty czcią dla Pana, Twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziesz za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło Was. Gdyż pośród Ciebie jest Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana, Boga Twego, by Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Kiedyś czytałem werset w Objawieniu, że tam Jezus pisze do jednego z kościołów, że wow, nieźle sobie radzisz, działasz w mieście, w którym jest tron szatana. Pamiętacie, jest tam, nie wiem, do którego to zboru jest napisane, że działasz tam w mieście, w którym jest tron szatana. Jest tak, miałem takie wyobrażenie, mówię, wow, prowadzić zbór w mieście, w którym jest tron szatana. Od razu sobie wymyśliłem niektóre miasta w Polsce, które to mogą być. Takie najgorsze miasto, takie najbezbożniejsze. Wiesz, ale to lata temu tak było. Wiesz, dzisiaj ja widzę, że my wszyscy jesteśmy sami bałwochwalcami i żyjemy w kulturze, która jest pełna bałwochwalstwa cały czas. Bo wiecie, co to jest bałwochwalstwo? To jest oddawanie czci komuś, czemuś. To jest powiedziane o ludach, które są wokół was i które są przesiąknięte czczeniem innych bogów. Słuchajcie, my żyjemy w takim miejscu. Każda nasza fascynacja, która nie jest miłością do Boga, nie jest fascynowaniem się Bogiem, jest jakąś formą bałwochwalstwa. I też wiesz, jedne rzeczy są bardziej znośne, drugie mniej znośne. Tak? Jeden może zjeść na gazecie, drugi musi na porcelanie. Trudno, no. Bóg nie zabije tego, co jadę na porcelanie i nie potrafi zjeść na gazecie, no. No chyba, że on po prostu zacznie swoją rodzinę męczyć i tępić za to, że nie je na porcelanie. No to wtedy jest problem. Ale są rzeczy grube i myślę, że jedna z tych grubych rzeczy to jest właśnie wywyższanie innych ludzi. W jakikolwiek sposób. Imponują mi. Żyjemy w tej erze celebrytów. Wow, wow. Od razu się inaczej czujemy, jak ktoś taki z kimś ważnym obok siebie jesteśmy i z kimś możemy sobie zrobić zdjęcie albo z kimś się miniemy na ulicy, a to aktor był. Ty, patrz. Oni naprawdę żyją na ziemi, chodzą między nami. Ja myślałem, że to są tylko takie cyfrowe postacie z telewizji. A on chodzi. I był tu. Jak znajoma napisała, że wczoraj poszła do sklepu, w szabat nikt nie chodzi, a tym razem poszła i akurat w sklepie, w którym była, prezydent Duda z żoną był. I mówi normalnie, że mnie też podkusiło, żeby w szabat pójść do sklepu. To może Bóg mnie podkusił. Dudę zobaczyłam. I my żyjemy w czymś takim. I teraz później my to przenosimy do naszego życia z Bogiem. I my mówimy tak, mówimy, kładź ręce na chorych, kładź ręce na chorych. A mówimy, i my wtedy po prostu, jak ten gościu przy tej windzie. Znam takich, co kładli ręce na chorych. Nic z tego nie było, nie wyszło im. A jak wyszło, to później i tak, no i co, kładł ręce na chorych, kładł, a teraz jak on żyje? Albo w drugą stronę. Mówimy, nie, niech on położy ręce na chorych. Niech on kładzie. Kładź, pastorze, kładź. Kładź ręce, na mnie też połóż. Wiecie, tak samo jak jedna, tak i druga rzecz odsuwa nas od Boga. Bo ty nie jesteś po prostu kimś mniejszym od tego gościa, który kładzie ręce na chorych. Ty może nawet jesteś większy. Ty może większą nagrodę nawet dostaniesz. Bo on już część swojej odbiera, od takich jak ty. Chwała, chwała. Więc trzeba po prostu mieć właściwy punkt widzenia, więc Więc ta winda, pycha, osąd, bałwochwalstwo, ekstremalnie ważne w przeżywaniu Boga. Po prostu, jeżeli chcemy tutaj wejść, w tym obszarze, to musimy być jak dzieci. Nie sądzić, nie zazdrościć, nie gloryfikować, nie wyższać, nie poniżać siebie. Po prostu wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, napełnionymi Duchem Świętym. Wszyscy mamy swoje ułomności, braki. Jedni trochę lepsi, drudzy trochę gorsi. I to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Po prostu rób to, co do ciebie należy. To, co w czym cię Słowo zachęca. Może kogoś Bóg używa szczególnie jakoś tam, bo bardziej, ale jak tak popatrzysz bliżej, to się sprowadza do tego, że jest bardziej znany, albo bardziej trochę głośny. Większą trąbkę dostał. Lepiej ją słychać. Nie, różne są te czynniki, które powodują. Ale Bóg mówi, wszyscy jesteśmy przed Nim tacy sami. Możemy być użyci przez Niego. W obydwie strony. Każdy może z nas się dzisiaj tutaj widzi bardziej, może bardziej siebie widzisz jako tego, który sądzi, a może bardziej dzisiaj widzisz się tego, który uwielbia innych bożych ludzi tak zwanych. Bez znaczenia. Ale prawdopodobnie masz jedną i drugi kierunek, masz uruchomiony w swoim życiu, który się w odpowiednich momentach manifestuje. Powiem ci, to jest do wykluczenia, bo to zatrzymuje nas w wejściu do życia z Bogiem. My musimy po prostu być jak dzieci, cieszyć się z tego. Byliśmy w tym kaliszu w sobotę i modliliśmy się o ludzi, o tych młodych liderów. Powiem wam, z 2 godziny ta modlitwa trwała. Najfajniejsze było pod koniec, jak my, którzy się modliliśmy o tych dzieciaków, młodzież, sami zaczęliśmy być pijani w duchu już. I później po prostu leżałem pijany znowu po raz kolejny w moim życiu. Pijany w duchu i śpiewałem i krzyczałem. Miałem kolejne objawienie.
Skakałem
z facetami, tańczyłem. A, Agata mnie widziała, o kurczę. Ktoś mnie widział. Ale miałem kolejne objawienie, bo w Brazylii miałem, kto trzyma, niech popuści. niech popuści. A tutaj miałem, obcowali. Wielu dzieci się dochowali. Zacząłem drzeć japę w tym. Jak szalony, wiecie, ale to tak jest. Bo rzeczy rodzą się z intymności. Dzieci naturalne rodzą się z intymności między rodzicami. Dzieci w Królestwie Bożym też się rodzą z naszej intymności, z Bogiem. Dobra, okej. To mamy windy zamknięte, jest 13:05. Tatry poczekają. A teraz o seksie. Druga bariera, która jest, to się jakoś nakłada też, ale która się w tym nakłada. Wiecie, żyjemy w świecie, w którym dużo się mówi, tak? O seksie, można sobie to pooglądać. Pełno w internecie, w filmach. W ogóle jesteśmy w takiej epoce po prostu. Żyjemy w epoce pornograficznej. Tak? Wszystko na stół, na wierzch. Do pewnej miary to były rzeczy właściwe, bo ludzie zaczęli być świadomi swojej seksualności. Kobiety bardzo przez ostatnie 100 lat doszły do jakiegoś fajnego miejsca w takiej swobodnej myśleniu na ten temat. Faceci oczywiście są 100 lat za murzynami, ale to jest na spotkania męskie, to rozwinę dla tych zaintrygowanych tym, co teraz powiedziałem. W każdym razie żyjemy w czymś takim i prawie się nie zdarza taka sytuacja, że młodzi ludzie w czystości dochodzą do miejsca małżeństwa, mają ślub i później idą do swojej komnaty poślubnej i to jest pierwsza kobieta, z którą jest ten chłopak i dla tej dziewczyny to jest pierwsza, jak to powiedziałem, no. Są dla siebie pierwsi, tak? Nigdy nie mieli żadnych doświadczeń. I wiecie, tak jak słyszałem o tym wielokrotnie, to po prostu to towarzyszy temu pewna niepewność, tak? Bo nie wiadomo, co teraz tu będzie, tak? Sam miałem takie przeżycie. Przyszliśmy do naszego pokoju, byłem odważny na weselu, tańczyłem, było fajnie i później nas zamknęli w tym pokoju. Czy sami się zamknęliśmy, przynieśliśmy wszystkie prezenty, wiesz, kilka misek kwiatów, to był pokój w akademiku taki 2,5 na 2,5 metra. Rano się obudziłem, miałem taki ból głowy, bo po prostu te wszystkie lilie, to wszystko pachniało. Pierwsze zrobiłem przebudzenie, mówię, Boże, głowa boli, okno otworzyłem, bo po prostu jak w kwiaciarni bym spał. No ale dobra, wyszliśmy, wnieśliśmy te pory. Tak usiedliśmy z Izą tak na łóżku i tak jeszcze tak. No to co my tu teraz? Rozbierać się, nie rozbierać. Zmęczeni jesteśmy, no. Późno to wesele się skończyło. Może byśmy te rzeczy przełożyli na dzień później.
jak tak już tak będzie spokój, jak wyjedziemy na podróż poślubną, że tak nie wiadomo, co to teraz. Tak. Powiedzieć wam, co było dalej?
Oczywiście, że wam nie powiem. Bo, ale w tym, że nie powiem, jest właśnie punkt, do którego będę dążył. Też słyszałem, jak Janek Drusz kiedyś takie małżeństwo było i po prostu udzielili ślubu i siedzieli później z Różą tak wieczorem, tak się 2 godziny już po weselu, tak siedzieli, wpadli na pomysł, żeby pójść do nich. Janek opowiada, że przychodzą, oni otwierają, wiesz, zawinięci w jakieś koce. A mi, cześć, przyszliśmy do was. Bo my jako pastorzy, wiesz, to my tak zawsze robimy. I jak jest? I oni siedzą w takich kocach. No, to o to chodziło, oni się zwinęli, szybko poszli. To na tym polegał dowcip cały. Ale teraz wiecie, teraz, jaki jest punkt tego, o co mi chodzi? Fajnie powiedział to Mark Gungor na wykładach o małżeństwie i o seksie. Powiedział tak. Najbardziej satysfakcjonujący związek seksualny między kobietą i mężczyzną rodzi się wtedy, kiedy oni do tego nowego związku nie wnoszą innych doświadczeń, które były wcześniej i wszystkiego uczą się od siebie nawzajem, nie czerpiąc żadnych zewnętrznych wzorców i doświadczeń. Czyli budują coś, czego nie było od siebie na nowo. To jest tu napisane. Małżeństwo niech będzie wyczciło wszystkich i łoże nieskalane. Tak? W takiej dziewiczości. Od nowa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, o barierach, które przeszkadzają nam w intymności z Bogiem. Jest bardzo podobnie. Znacie przy powieści Salomona? Od wieków, od pierwszych wieków Żydzi zawsze to wiedzieli, chrześcijanie po jakimś czasie się złapali, że to też jest w Biblii. Ale wszyscy interpretowali to jednoznacznie, że mimo, że Pieśń nad Pieśniami mówi o miłości między dwojgiem ludzi, to tak naprawdę jest to przełożenie na miłość Boga do człowieka. I tak to można czytać. I tutaj czytamy na przykład, pociągnij mnie za sobą, biegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swej komnaty, będziemy się cieszyć i radować tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. A wiesz, ten obraz dziewczyny i chłopaka, którzy nie wiedzą, co z czym zjeść teraz. Jak to wszystko zaczyna? Ten obraz, ten, który wymalowałem. Bardzo często jest tak, że jak my chcemy pogłębić naszą relację z Bogiem, czy wejść, to właśnie napotykamy na tą barierę. Ponieważ nie wiemy, jak, z czym to jeść teraz. Bo tak jak chłopak i dziewczyna muszą się nauczyć siebie, Tak jak to mówią seksuolodzy. Poddać się. Popłynąć. Bez stresu. Niech to samo powstanie. Niech się zbuduje. Tak samo w naszej relacji z Bogiem. Nie można tego zbudować, tej intymnej komnaty, w której będziesz się upajał miłością z Bogiem bardziej niż winem. Nie możesz wejść na zasadzie, no dobra, to zróbmy to. Albo miejmy to już za sobą. Miejmy to już za sobą, no to później taki jest później smak tego. Jak tam? Już po. Gdzie smak? Gdzie rad? Tu pisze, upajajmy się twoją miłością bardziej niż winem. To musi być dopiero jazda. Pamiętacie, jak mówiłem jakiś czas temu, że kiedyś po prostu zawsze się nabijałem z tych w katedrach świętych malowanych z tymi białkami takimi wywróconymi przed Bogiem i tam jakaś święta Teresa w ekstazie i tak dalej. Pamiętacie, chyba z 5 roku temu wam powiedziałem, że już przestałem się nabijać z tego. Bo się zastanawiałem, jak ja będę wyglądał. Jak się Boże rzeczy ze mną zaczną dziać i po prostu i zacznę przeżywać Boga. Kto wie, jak to będzie? Nie wiadomo, co będzie. Czy będę latał, czy będę się unosił, czy będę chodził po wodzie? Co to będzie w ogóle? Na razie zauważam, że jak przychodzi na mnie Duch Święty, naprawdę pierwsza rzecz, którą kocham, to być pijanym w duchu. To po prostu od razu wchodzę w to. Od razu wszystko ze mnie schodzi. I powiem wam, to jest ciekawe, bo niektórzy ludzie mnie pytają, Marek, a to jakie to jest? Co to jest? Wiesz, pan... Nie. Takie są reakcje zawsze po tym. Jak ja to przeżyję, to inni ludzie tak... Nie wiem, kto bardziej pijany wygląda. Czy ja, czy ci, którzy się mnie dziwią, bo to takie miny robią. W każdym razie powiem wam, Jezus powiedział, po owocach poznacie drzewo. Ja mówię, zawsze jak jestem pijany w duchu, to mam kilka dni świętej beztroski. Kocham ludzi, kocham życie, kocham moje dzieci, kocham wszystkich moich wrogów. Po prostu schodzi ze mnie. Więc to musi być dobre. Ktoś na wyjeździe w Brazylii powiedział, ciekawe, że Amerykanie tak tego nie przeżywają jak Polacy, tego bycia w duchu. Może to jest właśnie to lekarstwo na te ich alkoholizmy wszystkie. Może oni mają takie dusze, że potrzebują właśnie popłynąć. Dlatego sięgają po te kieliszki. Dobra, wracam do tematu. Więc teraz, co nam przeszkadza w intymności z Bogiem? Przeszkadza nam to, że chcemy do naszej relacji z Bogiem zastosować wzorce wyniesione bądź to z religii, bądź to z tego, jak to inni opowiadali, jak to zrobić, jak nam opowiadano. A powiem wam, tego nie zrobisz. Ty musisz po prostu być z Nim i wejść w to. I zobaczyć, co to będzie, gdzie cię Bóg poprowadzi. Ponieważ każdy z nas ma inne DNA, nie tylko fizyczne, ale też w cudzysłowie duszewne i duchowe. Jesteśmy inaczej skonstruowani. To widać po tym, jakie mamy pragnienia. Co nas kręci. Co nas zachwyca. Co nas przybliża do Boga. Więc Bóg będzie chciał z tobą na ten temat rozmawiać. Wyobraźcie sobie. Jeszcze wrócę do tego seksu na chwilę. To jest dobre. Siada sobie para kochanków. Para kochanków. No po ślubie, tak? W czystości siadają. Teraz rozbierają się. Ja sobie wyobraźcie facet, jak ją widzę. Nie tak sobie te proporcje wyobrażałem. Czujecie, że to już jest po temacie. A w życiu z Bogiem? Wstajesz? Nie tak to sobie wyobrażałem. Hej! A co tu było sobie wyobrażać? Jak sobie coś wyobrażałeś, to co założyłeś? Okej? Okay? Tu wchodzisz po prostu na czysto już, Boże. Działajmy. Ja mam po prostu w głowie mi skwierczy mi myśl z tego pobytu w Brazylii, bo Bóg mi powiedział, jaskinia transu mi powiedział. I to po prostu ja nawet nie wiem do końca co jeść. Tam link był o Eliaszu, tak? Wrzuciłaś ten o ciszy, tak? O Eliaszu w jaskini. To do mnie jakoś tam wraca z różnych stron, ale jedno jest pewne, tam jest jakaś porcja zaskoczenia dla mnie. Jak oglądam tych facetów z Nowej Zelandii, którzy tańczą ten taniec haka, tak? To po prostu, nie wiem, o co biega, tak? Z jednej strony, tak jak ktoś to opisał faktycznie, że akurat wczoraj oglądałem ten taniec nowozelandzki tańczony na ślubie. Wiesz, na początku wygląda, jakby się wydurniali, robili straszne miny, ale później pokazują pannę młodą i oni są wzruszeni, oni są przyjęci, ona płacze po prostu ze wzruszenia, widząc te emocje. My możemy na wszystko patrzeć w takiej zasadzie. O, dzikusy, dzikusy! My tu Europa. Kurde, ludzie, już nie ma Europy. Europa po raz kolejny ginie. Najpierw Celtowie wywalili pierwszych wepchnęli do morza na zachodzie. Później przyszli inni Wandalowie i Rzymian wepchnęli do morza. Teraz przychodzą następni i wpychają następnych. Tym razem akurat się udało odkryć Amerykę, więc część się przeniosła za ocean. Więc jest nadzieja. Ale wiesz, co Europa? My coś mamy, jesteśmy bogaci gdzieś tam, w pewnych obszarach. Bóg tego nie zignoruje, bo sam nam to dał. Ale nie wchodźmy w relacje z Bogiem z cudzołożnym podejściem. Na zasadzie, jak ja sobie to wyobrażam, jak to powinno wyglądać. Niech się Bóg uzdrowi. Słyszałem, jakiś czas temu słyszałem świadectwo, bo chyba w Irlandii beatyfikowano faceta. To chyba Benedykt go wyświęcał. Niesamowita historia. To też jest dobre, żeby takie rzeczy mówić, żeby się mózgi trochę lasowały. Po co to w ogóle o tym mówić? O katolickich świętych w dobrym protestanckim zborze. Halleluja. A to właśnie po to, żeby się lasowało trochę. Żeby trochę pychę odeszło. Żeby szerzej myśleć. Ale dobra, historia człowieka. Niesamowita. Był facet, który był alkoholikiem. Bił żonę. Pił. Po prostu masakra. Miał furę dzieci. Patologiczna rodzina. I któregoś dnia, przychodząc do kościoła, wszedł do tego kościoła. I samo to wejście zrobiło na nim takie wrażenie, że postanowił teraz, że będzie codziennie przychodził. Od tego dnia, przez resztę swojego życia, nie było dnia, żeby nie przyszedł modlić się do kościoła i nigdy więcej nie sięgnął po kieliszek. Ja tę historię słyszał 10 lat temu, to mi słuchał na takiej zasadzie. Dobra, dobra, no nie takie rzeczy tam u tych świętych bywały. No. Ten jeden na słupie siedział tam. To takie, generalnie takie protestanckie zgorszenie różnymi ciekawostkami. Ale wiecie, Bóg mnie jakoś w nowe miejsce przyprowadza i mówi, a co ty wiesz o drugim człowieku? Co ty wiesz o jego konstrukcji? Co ty wiesz, co do niego przemawia? Co ty wiesz, co go wkręca? Akurat ten gościu miał taki guziczek, że jak wszedł, stąpiła na niego bojaźń Boża, gdzieś do niego dotarło, że nie może już tego miejsca opuścić, zrobił to i to wydało owoc. Nigdy więcej nie bił żony, nie pił, stał się wzorowym mężem katolikiem. Tak? Dlaczego? Dlaczego tak było? Kiedyś słyszałem świadectwo o Williamie Brahamie. To jest taki prorok akurat to z naszych świętych protestanckich. Więc można odważnie o nim opowiadać. Bez żenady. Jak się nawracał, to stał przed drzewem, drzewo się chwiało, wiatr wiał i usłyszał głos. Nigdy nie sięgaj po alkohol. Był młodym chłopcem. Kiedyś to słuchałem tego i co to ma do rzeczy, co to ma do rzeczy. Ale wiecie, ale on po prostu tak się wystraszył, że on nigdy nie sięgnął po alkohol. Szybko się nawrócił jako dziecko, był tam dzieciakiem, baptystą, kaznodzieją i tak dalej. Później przyszedł, przeżył przebudzenie charyzmatyczne, zaczęły się znaki i cuda. Wiesz, ale teraz jakby wyciągnąć taki wniosek, że a ty jak dziecko słyszałeś od Pana Boga, że masz nie pić? No ja nie słyszałem. No i wszystko popłynęło. I życie rozwalone było. Wiesz, bez sensu. Nie tak myślmy. Po prostu jeden potrzebuje to usłyszeć, inny to potrzebuje. Najfajniejsze jest, że my dzisiaj wszyscy jesteśmy na początku drogi z Bogiem. Dzisiaj jest pierwszy dzień naszego przyszłego duchowego życia. Dzisiaj. Nie wczoraj. Nie tydzień temu. Nie miesiąc temu. Nie dwa lata temu. Dzisiaj jest pierwszy dzień twojego duchowego życia. Tabula rasa. Czysta karta. Przebaczone winy. Darowane długi. Jezus cię zaprasza przed swój tron. Mówi, przyjdź ze śmiałą odwagą przed tron łaski, aby otrzymać pomoc. Wskocz w życie duchowe, przeżyj coś, popływaj, ponurkuj, zacznij chodzić po wodzie, zacznij fruwać w powietrzu, doświadcz mnie, przeżyj uwolnienie, uzdrowienie, nawrócenie, spotkaj się ze mną. Dzisiaj jest droga otwarta. A Pan jest duchem. Zobaczcie, tańce są katalogowane. Wiemy, że to jest taniec starodawny, to jest współczesny. Starodawne to mamy i barokowe, i takie, i siakie, i ludowe. Współczesne mamy takie, i hip-hopowe, i jazzowe, i takie, i tam. Cała systematyka jest. Popatrzymy, widzimy, co człowiek tańczy. No chyba, że jest to po prostu super, ekstra, coś nowego, czego jeszcze nie było i dopiero za jakiś czas temu zostanie nadana klasyfikacja. Ale to jest proste. Podobnie jest z muzyką. Muzyka to jest matematyka. Częstotliwości dźwięku, zapisane, rytm, wysokość. Tak naprawdę dobra matematyka. Ktoś się temu poddaje, umie tego używać, wychodzą piękne rzeczy. I mamy rodzaje muzyki w wiekach i tak dalej. Teologia też jest. Systematyczna teologia, historia teologii. Wszystko poukładane, co ludzie wiedzą o Bogu i tak dalej. Ale teraz dochodzimy do spotkania z Bogiem. I co? Mamy jakiś katalog? Mamy jakąś systematykę? My oczywiście taką produkujemy trochę dla siebie, że o, murzyni, to oni tak się modlą. Głośno i tańczą. Nawet katolickim, na katolickich mszach nawet w Afryce tańczą. My tak próbujemy tak po prostu troszkę zrobić. Ale powiem wam, to jest słaby podział. Bo jak weźmiemy, zobaczymy, jak ludzie przeżywają Boga nawet tylko w takiej małej grupie, jaka wielka różnorodność będzie tych odczuć i przeżyć. Każdy będzie to trochę inaczej po prostu doświadczał i przeżywał. I tu jest powiedziane, Pan jest duchem, tak? Kto widział ducha? Każdy, kto go widział, inaczej go opisuje. Już jest pierwsza wskazówka, że coś jest nie tak. Jezus zmartwychwstał, kobieta patrzy i mówi, co ten ogrodnik tu szuka? Idą uczniowie do Emaus, nie poznają Jezusa. Tak? Co jest grane? Pan jest duchem. Gdzie duch pański, tam wolność. My wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak wzniesione chwałę Pana, zostanie przemienieni na ten obraz. Z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Wiecie, tu jest powiedziane, my często dużo głosiliśmy o tym odsłoniętym obliczu, a powiem Wam tylko tyle, że jeżeli jest mowa o odsłoniętym obliczem, to znaczy, że jest też zasłonięte oblicze. I to jest coś, co każdy z nas musi zdjąć. Czyli to jest ta bariera. To jest właśnie ten tytuł tego kazania. Przeszkadza coś mi w intymności z Bogiem. Co przeszkadza w intymności z Bogiem? Jeżeli jest odsłonięte oblicze, które tak naprawdę pozwala zobaczyć Pana i być przemienionym na Jego obraz, spotkać się z Nim, to znaczy, że są też rzeczy, które zasłaniają. I one muszą być pokonane. I teraz, co to są za rzeczy? Moja kultura, moje wyobrażenie, moje dopasowanie się do czegoś temperamentu, moje wyobrażenie, jak powinno być słowo głoszone, a jak Kościół powinien wyglądać. Po prostu cały czas my w tym funkcjonujemy. Bóg ma dla Ciebie swoją drogę, którą Ciebie poprowadzi. Tylko po prostu oddaj Mu czas, bądź z Nim i zobacz, co będzie się działo. I wejdź w to i doświadcz Go. I doświadcz Go tak, jak Go nigdy nie doświadczyłeś. Wtedy wyjdziesz z tej komnaty i będziesz po prostu niesamowitym świadectwem Jego miłości i spotkania się z Nim. I ludzie będą słuchać z otwartymi buziami. Bo sam coś przeżywasz. Bo sam doświadczyłeś. Bo mówisz o tym, kogo znasz. A nie o tym, o kim słyszałeś. Tylko z kimś, kogo spotkałeś. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. I dziękuję Ci, że poruszasz się i do każdego mówisz w inny sposób. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być jak nasze spotkanie z Tobą może być jak spotkanie chłopaka i dziewczyny w poślubnej komnacie. Na nowo. W nowy sposób. Bez ograniczeń. Dziękuję Ci, że możemy być wolni od osądu, od sądzenia ludzi i od wywyższania ludzi. Od bałwochwalstwa wobec ludzi i też sądzenia ludzi. Panie, dziękuję Ci, że masz coś dla nas prawdziwego. Coś głębokiego. Panie, ja przychodzę teraz do Ciebie i wyrzekam się wszelkich osądów, które prowadziłem nad innymi ludźmi, których Ty używałeś. Czy bliskich, których miałem okazję poznać, czy dalekich. Czy spośród mojej rodziny, czy mojej żony. Czy bliskich w zborze, których znam dobrze, a których Ty używasz. Panie, ja przepraszam Cię za to osądzanie, za komentowanie tego w niewłaściwy sposób, za dopuszczanie tych myśli, żeby stawać się sędzią, a nie być bratem. I Panie, przepraszam Cię też za bałwochwalstwo wobec ludzi, których Ty używasz. Za gloryfikowanie ich, wywyższanie ponad miarę. Bez zrozumienia tego, że to Twoja łaska w nich działa i to Twój Duch w nich działa. I to ich czyni niezwykłymi, a nie oni sami. I ja mam tego samego Ducha i tą samą niezwykłość w Tobie, bo Ty jesteś blisko mnie. Dlatego, Panie, przepraszam Cię za te formy bałwochwalstwa. Wobec różnych nazwisk, wobec różnych książek. Ja chcę przyjmować dar, jakim oni są. Chcę przyjmować ich nauczanie. Chcę słuchać tego, co mają do powiedzenia. Ale chcę być we właściwej postawie, żebyś mnie też posyłał i mnie też używał. I Panie, przepraszamy Cię też za różne formy cudzołóstwa duchowego, polegające na próbach naśladowania życia religijnego czy życia duchowego. Panie, daj nam wejść na nowo w dziewiczy teren, który się nazywa Ty i ja. Tylko Ty i ja. Tylko Ty i ja. Tylko Ty i ja. Panie, chcemy upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. W komnacie z Tobą sam na sam. Panie, daj nam łaskę zakochania się w Tobie. Nową łaskę. Daj nam ten stan zakochania się w Tobie. Najwspanialszy czas. I stan, i niech się to rozwija. Niech nasze dusze będą pełne kwiatów, kolorów i dźwięków do Ciebie. Pełne obrazów, pełne kształtów do Ciebie. Niech nasze serca rozkwitają życiem. Życiem, które jest oddawane Tobie w miłości. Niech to, jak pięknie nas stworzyłeś, jak nas uczyniłeś, niech nasza unikalność służy Tobie w miłości. Ojcze, modlę się o uzdrowienie dla serc, które słabo czują lub niewiele czują. Panie, przyjdź ze swoim uzdrowieniem do każdego serca, żeby mogło czuć więcej, żeby mogło czuć głębiej, żeby mogło czuć Twoje dotknięcie, słyszeć Twoje myśli, widzieć Twoje obrazy, przeżywać Ciebie. Panie, przyjdź ze swoim uzdrowieniem do naszych dusz. Panie, proszę Cię, żebyś uzdrowił to całe instrumentarium, jakim nas obdarzyłeś, Panie, w postaci naszych różnych zmysłów i wrażeń, Panie. Bo jesteśmy jedno, duch, dusza i ciało. I wpływamy sami na siebie, różnorako. Dlatego, Panie, oddajemy się Tobie, jako naczynia, które chcą służyć Tobie, przeżywać Ciebie, emanować Tobą, słyszeć i doświadczać Ciebie. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Amen. Koniecznie zapisz sobie to, co przeżywałeś, słyszałeś lub to, co Bóg Ci powiedział. Ale też poświęć czas, żeby po prostu, żeby być sam na sam. Idź do lasu, idź potańczyć, nie wiem, pośpiewać, pograć. Każdy tak jak chce. Ale inwestuj, bo to jest rozwój. Jesteśmy wszyscy na początku drogi. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień.